Zabierz rodzinę do teatru. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym już spotkaniu około teatralnym. Zabieramy Państwa do teatru, chociaż dzisiaj troszeczkę będzie to forma nietypowa. Będzie to audycja Adama Kupaja, aktora Teatru Kaliskiego, który gościł już na antenie naszego radia, kilkakrotnie nawet, dlatego gdyż jego pasje wyrastają ponad jedną audycję. Nie zmieścilibyśmy tego. Adam Kupaj od wielu lat jest zafascynowany postacią znakomitego polskiego poety Zbigniewa Herberta. I dzisiejsza audycja będzie poświęcona temu tematowi. W kończącym się 2024 roku obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Zbigniewa Herberta, 29 października, jednego z najwybitniejszych polskich poetów i eseistów. Z tej okazji rok ten został ogłoszony Światowym Rokiem Zbigniewa Herberta pod patronatem UNESCO. A propagujący tę postać wśród młodzieży kaliskich szkół lekcją z Herbertem, Adam Kupaj, został stypendystą prezydenta miasta Kalisza. Witam Cię serdecznie, Adamie.
Witam serdecznie Ciebie, Adamie, i radiosłuchaczy.
Drodzy Państwo, właściwie w tym miejscu muszę oddać jemu głos, gdyż to był jego pomysł, jego inicjatywa. Adamie, przejmujesz stery tej audycji. Oczywiście, jeśli pozwolisz, to gdzieś tam pokręcę kołem sterowym również.
Bardzo jest mi miło. Mam nadzieję, że wezmę w Państwa w nieprawdopodobny rejs. Jak opowiedzieć o Zbigniewie Herbercie? Co opowiedzieć o Zbigniewie Herbercie? Drodzy Państwo, chciałbym opowiedzieć o postaci, która wywarła na mnie ogromny wpływ i w jakiś sposób zmieniła moje życie, moje postrzeganie świata. Dlatego, że Zbigniew Herbert jest elementem mojego życia, po którym, kiedy go poznałem, wszystko się zmieniło. Zmieniło się smakowanie świata, zmieniło się postrzeganie świata, zmieniło się myślenie o świecie i jakby zwrócenie uwagi na rzeczy, które nas otaczają. Zbigniew Herbert podrasował moje myślenie o jakieś, nie wiem, jakieś przedziwne poziomy. Oczywiście na początku to było badanie, na początku to było poszukiwanie, a teraz to jest po prostu uzupełnianie wiedzy. Drodzy Państwo, ja od kiedy tylko byłem małym chłopcem, cały czas czułem, że coś jest obok. Cały czas czułem jakiś taki niezbadany świat znaków. To, co jest jakby wokół nas, wokół naszej aury. Czułem, że coś tam jest, ale nie potrafiłem tego nazwać. I najpierw w moim życiu pojawiła się muzyka, potem Herbert. No i właśnie z Herbertem do dzisiaj przepodróżowałem pół Europy z jego wspaniałymi esejami. Z jego poezją zapoznaję się nieustannie odkrywam coś nowego, a jego twórczość epistolograficzna jest na absolutnie najwyższym poziomie. Listy wymieniane z największymi, czy to Miłoszem, czy to Szymborską, to są arcydzieła. Arcydzieła nie tylko w formie stylu, ale również arcydzieła, jeśli chodzi o wiedzę historyczną, o to, co się działo w tamtych czasach i o problemy poruszane przez tychże wielkich ludzi pomiędzy sobą.
Adamie, ponieważ poezja Herberta jest już troszeczkę znana naszym słuchaczom, ale proszę Cię, byś zaczął od elementarnego początku. Przypomnij nam, wielkim poetą był, jak pisze Gombrowicz o Słowackim, ale chociaż dwa słowa na rozruch tego tematu.
Oczywiście, Zbigniew Herbert wielkim poetą był, kojarzymy, jest oczywiście przerabiany w szkołach, kojarzymy go przede wszystkim z tych takich dzieł bardzo patriotycznych, jest to oczywiście bardzo cytowane, o walce, o postawach ludzkich, ale dla mnie Herbert jest oczywiście odrobinę inne, ale najważniejsze tomy, szanowni państwo, w 56 Zbigniew Herbert wydaje Strunę Światła. On się urodził w 24 roku, późno wydany tomik, ale ten pierwszy tomik, zaczynający się od wspaniałego wiersza, który za chwileczkę usłyszymy, Dwie krople, jest takim pewnym rozliczeniem się z czasami II wojny światowej. Jest to tomik absolutnie przejmujący, bo Zbigniew Herbert w pierwszym swoim wierszu, Dwie krople, to w ogóle nieprawdopodobna sytuacja, kiedy wielkie bombardowanie Lwowa, 39 rok, młody 15-latek, biegnie do schronu i nagle zatrzymuje się, stop klatka, widzi całującą się parę lat. I powstaje wiersz Dwie krople, który, jak sam Herbert mówi, jest jakimś jego rozpoczęciem z całą twórczością. Drodzy Państwo, o poezji możemy mówić bez poezji, bez jej czytania. No ale czy to warto? Oczywiście, że nie warto. Zaprosiłem do studia moich wspaniałych kolegów, Krystynę Chorodyńską, Adama Szymańskiego, Wojtka Masacza, no i moją skromną osobę do tego, żebyśmy przeczytali Państwu kilka wierszy. I wiersz Dwie krople usłyszą Państwo teraz w interpretacji Krystyny Chorodyńskiej.
Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów. On mówił, że żona ma włosy, w których się można ukryć. Okryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Gdy było bardzo źle. Skakali w oczy naprzeciw i zamykali je mocno. Tak mocno, że nie poczuli ognia, który dochodził do rzęs. Do końca byli mężni. Do końca byli wierni. Do końca byli podobni jak dwie krople zatrzymane na skraju twarzy.
Przejmujący, prawda? Nieprawdopodobnie obrazowy, ale dla mnie też bardzo ważny jest kontekst tego wiersza, bo oczywiście, jak sam Herbert mówił, dzieło powinno samo stanowić o sobie i oczywiście są to bardzo mocne obrazy, ale kiedy jeszcze wiemy, że 15-letni chłopak widzi tę parę, absolutnie przejmujące. Kolejne wiersze z tomu opowiadają o domu, który został uderzony o gałęziach zniszczonych przez bombę. Obraz niczym z Beksińskiego. Puste pole, zniszczony dom, wzruszające. Kolejne wiersze mówią o guzikach wystających z ponad mchu, o żołnierzach, o powstańcach, którzy walczyli za wolną Polskę. Taki jest tomik Struna Światła. Przejmujący, jest próbą rozliczenia się, walką z emocjami. Kolejny oczywiście ważny tomik, Pan Cogito, wszystkim znany, lubiany, najczęściej cytowany. Znakomita interpretacja Pana Cogito w wykonaniu Zbigniewa Zapasiewicza, którą mogą Państwo obejrzeć na portalu YouTube. Polecam serdecznie w wolnej chwili. Pan Cogito dla mnie, oczywiście te najważniejsze jego wiersze, czyli na przykład jak przesłanie, które chyba wszyscy znamy, jest bardzo ważne, ale dla mnie Pan Cogito jest najbardziej interesujący pomiędzy. Jak jest na przykład taki piękny wiersz Pan Cogito i przygody z muzyką, kiedy on alter ego.
Bo tak można... No właśnie, czekałem aż powiesz, tak, tak. Bo nie wszyscy słuchacze mogą wiedzieć, że to jest figura, którą wymyślił sobie Herbert. Stworzenie postaci Pana Cogito. Nie nazwisko, nie ksywka, nie pseudonim, ale jednak alter ego Herberta. Swoją filozofię życia umieszcza jednej osobie, którą nazwał Panem Cogito.
Tak, i właśnie w tych wierszach najpiękniejsze są te momenty, jak już zacząłem mówić o Pan Cogito, a przygody z muzyką, te momenty, kiedy on z takiej niepewności próbuje odnaleźć sytuację gdzieś z młodości. Jest w tym piękny fragment o niańkach ukraińskich, które śpiewały pieśni. To są takie rzeczy, kiedy próbuje zebrać te swoje wielkie myśli, które w innych wierszach z serii Pana Cogito, tak to pozwolę sobie nazwać, nabierają tych wielkich słów, wielkich takich potężnych myśli, ale on jest też pomiędzy tymi wierszami pochowany, próbujący to wszystko zebrać. Jest niepewny, zastanawiający się, bardzo wrażliwy na otaczającą rzeczywistość. W taki sposób ja zawsze staram się czytać tenże tom. Kolejnym bardzo ważnym tomem w jego twórczości jest raport z Oblężonego Miasta, wydany w 1983 roku na obczyźnie. Tomik, który był pokrzepieniem dla tych wszystkich, którzy walczyli w dobie komunizmu o wolną Polskę po stanie wojennym w 1981 roku, ale cały tomik jest tak skonstruowany, że on jeszcze rozlicza nawet zabory. No ale to jakby wszystko takimi paralelami, porównaniami, wszystko miało służyć, żeby wzmocnić ducha walczących o wolną Polskę. Niezwykle istotny tomik. No i ostatni, dla mnie również bardzo wzruszający, dlatego że on jest calutki potrzaskany, on jest jak takie zbite lusterko w rzeczywistości, dlatego że ostatni tom, Epilog burzy, wydany 3 miesiące po śmierci Zbigniewa Herberta. Zbigniew Herbert umarł 26 lipca 1998 roku w centrum choroby na gruźlicy, na choroby płuc. Była wielka wtedy burza nad Warszawą. Ostatni tomik, okładka jego, to pierwszego wydania, to Błyskawica. I ten tomik zaczyna się wierszem Babcia. Ten tomik cały jest rozliczeniem z życia, próbą rozliczenia oczywiście, wiadomo, bo to Herbert zawsze się zastanawiał, to jest też nim bardzo, nie daje takich pewnych rozwiązań, on cały czas myśli, zastanawia się. Kolejne wiersze, czyli brewiarze są próbą oswojenia tych wszystkich rzeczy, które go wtedy w szpitalu otaczały. Panie, dziękuję Ci za strzykawki, za wenflony. To są wszystko niezwykle wzruszające, króciutkie zawołania i próba zrozumienia tego całego życia, właściwie jego końcówki. I to jest przepiękne. I te wiersze są takimi myślami, które pojawiają się w tym ostatnim tomie i widzimy człowieka, który zbiera te obrazy. I dlatego to jest takie piękne, że ostatni tom zaczyna się Babcią, czyli wspomnieniem czasów minionych, wspomnieniem dzieciństwa. Adamie, mogę Cię prosić o przeczytanie tego wiersza? Wiersz Babcia.
Moja przenajświętsza babcia, w długiej obcisłej sukni, zapinanej na niezliczoną ilość guzików, jak orchidea,
jak archipelag, jak gwiazdozbiór. Siedzę na jej kolanach, a ona mi opowiada wszechświat od piątku do niedzieli. Zasłuchany wiem wszystko, co od niej. Nie zdradza mi tylko swego pochodzenia. Babcia Maria z Bałabanów, Maria doświadczona. Nic nie mówi o masakrze Armenii, masakrze Turków. Chce mi zaoszczędzić kilku lat złudzenia. Wie, że doczekam i sam poznam, bez słów zaklęć i płaczu, szorstką powierzchnię i dno słowa.
W jednym z brewiarzy, bo ich jest ich kilka, Herbert mówi, że chciałby takiego daru, który pozwoli mu zawrzeć w zdaniu, tak jak fotografowie mówią, że nie da się sfotografować katedry. On o to samo prosi Boga w sytuacji tej, jak mówiłeś, już bliskiej śmierci, żeby dał mu talent, który pozwoli oddać całą potęgę, głębię i wielkość katedry. No, prośba o dar niesamowity, który chyba Herbert jednak otrzymał.
Oczywiście, że otrzymał. Znaczy oczywiście, on to mówi, on się zwraca o to. Jemu było ciągle mało. To też właśnie za chwileczkę o tym mówię. Ciągle mało, więcej, bo wiedział, że jest więcej. Tam padają w tym, w jednym, chyba wiem, o którym brewiarzu mówisz, tam jeszcze padają takie słowa: daj mi słowa rozłożyste jak dąb, pojemne jak wielka dolina. To są cytaty bezpośrednie z tego wiersza i Herbert oczywiście ten dar otrzymał. Miał wszystko ku temu, żeby opisać to, co nas otacza. Ale tak jak mówię, przy tej randze artystów myślę, że jest ciągle mało, że człowiek czuje, że może więcej. Bo im więcej umiemy, tak naprawdę jesteśmy bardzo często coraz mniej pewni wszystkiego wokół, a jednocześnie przecież wznoszą się nasze umiejętności, wznosi się nasza wiedza, umiejętność opisywania świata. On to wszystko miał. A teraz usłyszymy Wojtka Masacza.
Brewiarz. Panie, obdarz mnie zdolnością układania zdań długich, w których linia jest linią oddechu, rozpiętą jak mosty, jak tęcza, jak alfa i omega oceanu. Panie, obdarz mnie siłą i zręcznością tych, którzy budują zdania długie, rozłożyste jak dąb, pojemne jak wielka dolina, aby mieściły się w nich światy, cienie światów, światy z marzenia, a także, aby zdania główne panowały pewnie nad podrzędnymi, kontrolowały ich bieg zawiły, ale wyrazisty, jak basso continuo, trwały niewzruszenie nad ruchem elementów, aby przyciągały je, jak jądro przyciąga elektrony siłą niewidocznych praw grawitacji. O zdania długie tedy modlę się, zdania lepione w mozole, rozległe tak, by w każdym z nich znalazło się lustrzane odbicie katedry, wielkie oratorium, tryptyk, a także zwierzęta, potężne i małe, dworce kolejowe, serce przepełnione żalem, przepaście skalne i bruzda losów w dłoni.
No i teraz chyba bardzo ważnym jest opowiedzieć też, jak się narodził poeta. No bo mnie chyba najbardziej fascynuje to, jak się rodzi osobowość, jak się rodzi, z jakiego środowiska ona pochodzi, co wpłynęło na to, że Zbigniew Herbert stał się Zbigniewem Herbertem. W jednym z wywiadów, we wspaniałej książce, którą Państwu polecam, Zbigniew Herbert Rozmowy, Herbert mówi, że jego takim pierwszym obrazem, który wywarł na niego ogromny wpływ, był widok z kamienicy lwowskiego mieszkania, kiedy słońce zachodziło i zmieniało barwy na ścianie kamienicy. Widział po prostu ścianę kamienicy i zachodzące słońce tworzyło różnego rodzaju mary świetlne. I to jest jego taki pierwszy obraz, który pamięta jako dziecko. I też bardzo często go wspomina i często przy tym, jeśli mówi w wywiadach o tym, to od razu to dodaje, że jego ukochanym malarzem był Vermeer, że ten podział na półtony, te światła, to wysublimowanie, no to jakby tutaj wszystko to jakby w rozwoju, pierwszy obraz, magia świateł, no i Vermeer, magia świateł. To mu powiem jako pierwsze, ale też rodzina. Rodzina jest fascynująca absolutnie, bo i babcia, o której wiersz usłyszeliśmy, jedna z najważniejszych osób w życiu Herberta, o tym też mówiła Katarzyna Herbert, żona Zbigniewa Herberta, która żyje do dzisiaj, że babcia była jedną z najważniejszych osób w życiu poety. To była kobieta, która była świętą za życia, tak przynajmniej mówi i Zbigniew Herbert, i rodzina. Dlatego, że ona pomagała w każdej sytuacji, w każdej możliwej sytuacji, w jakiej się znaleźli obcy ludzie, była tercjanką świecką, chodziła w habicie na co dzień i była świętą kobietą. Raz zapytany Herbert w wywiadzie, jeżeli Boga nie ma, no to co z babcią wtedy? A Herbert odpowiedział, wspaniale, jeżeli Boga nie ma, a moja babcia w taki sposób wierzyła, to na pewno teraz cieszy się w Królestwie Niebieskim. Taka była jej wiara i to wspaniałe jest, to jest, Herbert cały czas poszukiwał Boga, Herbert cały czas szukał wiary i starał się naprawdę mocno, żeby ją odnaleźć i w jednym też z wywiadów kolejnych zapytany, czy wierzy pan w Boga? Proste pytanie pada. On powtarza za słowami wielkiego filozofa Blaise'a Pascala, bardziej opłaca się wierzyć niż nie wierzyć.
Czyli ekonomia wiary.
Ekonomia wiary, tak, to jest bardzo, bardzo ciekawe. No i oczywiście ta babcia. Na drugim biegunie w domu jest ojciec, przystojny mężczyzna. Po nim Herbert odziedziczył taką zdolność do podrywania pań, do znalezienia się w sytuacji. Tak, on był niezwykle interesującym mężczyzną, podróżnik. Często się wybierał w podróże sam. Był dyrektorem Banku Lwowskiego, bardzo porządnym mężczyzną. Przed rozpoczęciem wojny właściwie zaczął dobrze zarabiać i oni wybudowali swój dworek w Brzuchowicach pod Krakowem, który musieli w 1944 roku opuścić i już nigdy nie powrócić do Lwowa, ale o tym zaraz. I ten ojciec był taką pierwszą osobą też dla niego, taką figurą intelektu. Herbert wspomina też, że on mu opowiadał, on nie mówi, że czytał im Odyseję czy Iliadę. Herbert mówi tak, tata nam opowiadał Odyseję i Iliadę, więc kiedy ja poszedłem na studia, to ja wszystko wiedziałem. Koledzy się uczyli, a ja im też opowiadałem, więc to są takie niezwykle ważne rzeczy, jakże działające na wyobraźnię. No i tata był takim zamknięty zawsze w gabinecie, inne czasy. Pamiętajmy, że to wszystko inne czasy, to się działo 100 lat temu. No i mama, która była cichą, skromną kobietą i zajmowała się domem. Herbert również poświęcił jej jeden z wierszy, ale nie występuje ona jako osoba bardzo taka aktywna we wspomnieniach. No i te osoby stworzyły Herberta, no bo wiadomo, zaczynamy zawsze od komórki rodzinnej, od tego najmniejszego, najbliższego grona. No i też niezwykłym bohaterem jest Lwów. Lwów lat wojennych, do którego Herbert nigdy nie powrócił. W 1944 roku, kiedy ucieka do Krakowa, nigdy potem nie wraca. Chciałbym Państwu przeczytać bezpośredni cytat, króciutki, o Lwowie. Bo on jest dla mnie też bardzo mocny. Ten wywiad został nagrany w 70 czy 80 roku. Dzisiaj się dużo mówi o multikulturowości, o takim zrozumieniu, o czy to asymilacji, czy braku asymilacji różnych narodów pojawiających się w państwach. A Herbert mówił o tym tyle lat wcześniej, zanim to było modne, jak to się mówi. Chcę Państwu przeczytać fragment. Urodziłem się w mieście leżącym na wielkim dziale wód, w połowie drogi między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym. Opuściłem je przeszło ćwierć wieku temu, aby tam nigdy nie powrócić. Był to eksodus raczej niż duchowy wyjazd i chociaż pogodziłem się z historyczną koniecznością, pamiętam jednak dobrze moje rodzinne miasto i nade wszystko lekcje, jakie mi udzieliło. Z obcowania z tym miastem można wynieść lekcje pokory i tolerancji wobec tego, co różne od nas. Można. Kiedy podróżowałem po Europie, poszukiwałem instynktownie takich miast i krajów, w których można śledzić było obecność wielu sprzecznych z sobą warstw kulturowych. Pociągała mnie Sycylia ze śladami Greków, Arabów i Normanów. Przeczuwałem bowiem, że to, co ważne nie tylko w sztuce, ale i w życiu, powstaje w pokojowym starciu idei i myśli. Dlatego obce mi było zawsze sztuczne i służące często brudnym celom politycznym wyszukiwanie tego, co nazywamy charakterem narodowym. Wszystkie owe szaleńcze próby ustalenia tego, co czysto romańskie, rdzennie germańskie czy prawdziwie słowiańskie. Jest to absolutnie imponujące, bo Lwów był miastem multikulturowym. Zderzały się, tak jak Państwo usłyszeli, różne kultury. I też ja szukam w swoich podróżach, bo to za chwilę będzie kolejny etap opowieści, podróżuję ze Zbigniewem Herbertem, szlakiem jego podróży, biorąc te wszystkie informacje z kolejnego, jakby bardzo ważnego etapu jego pisania, czyli z pisania wspaniałych esej o sztuce i kulturze. Są najważniejsze trzy tomy: Barbarzyńca w ogrodzie, Labirynt nad morzem i Martwa natura z wędzidłem. Z tym, szanowni państwo, jeżeli kiedykolwiek będą mieli państwo okazję, polecam. Zjechałem Włochy, zjechałem Francję częściowo, zjechałem częściowo Grecję, nie wszystkie jeszcze, więc mam jeszcze dużo podróży, ale właśnie kiedy jadę gdzieś, staram się zasymilować z miejscem, staram się poznać kulturę, idę do teatru na spektakl, zawsze wyszukuję sobie, jak jadę na wycieczkę, idę do teatru czy na koncert, coś, co jest charakterystyczne dla danego kraju, staram się, a jeszcze jak poznam kogoś w podróży, kto jest mieszkańcem tego miasta, wytworzy się relacja, to bardzo chętnie jadę do niego, no najlepiej do domu, wiadomo, to nie zawsze wychodzi, wycieczki są krótkie, ale jak jest okazja poznania się, spróbowania tamtej innej kultury, to jest dla mnie to najpiękniejsze. To jest dla mnie tak naturalne. Herbert mnie nauczył, co zrobić. Teraz chciałbym ja Państwu przeczytać wiersz, który jest dla mnie bardzo ważny i jest dla mnie tym, z czym się param na co dzień. Walczę. Czułość. Cóż ja z Tobą czułości w końcu począć mam? Czułości do kamieni, do ptaków i ludzi. Powinnaś spać we wnętrzu dłoni, na dnie oka. Tam twoje miejsce. Niech cię nikt nie budzi. Psujesz wszystko. Zamieniasz na opak. Streszczasz tragedię na romans kuchenny. Idei lot wysokopienny zmieniasz w stękania, eksklamacje, szlochy. Opisać to jest zabić. Bo przecież twoja rola siedzieć w ciemności pustej, chłodnej sali, samotnie siedzieć, gdy rozum spokojnie gwarzy, wokół marmurów mgła i krople toczą się po twarzy.
Adam, ja cię chciałem zadać takie pytanie, ponieważ oceniając poetów, jedną z miar jest nagroda, którą otrzymują. I taką nagrodą numer jeden na świecie jest Nagroda Nobla. Dostał tę nagrodę Miłosz, dostała Szymborska, a Herbert nie dostał. Jak to jest? W głębi mojego serca uważam, że powinien dostać jako pierwszy z nich. A jak ty uważasz?
Ja oczywiście chcę powiedzieć, że to jest skandal, że Zbigniew Herbert Nagrody Nobla nie otrzymał. To jest wszystko bardzo skomplikowana sytuacja. Ja badałem oczywiście z różnych źródeł, dlaczego tak się wydarzyło, i teorie spiskowe, i jakieś naprawdę takie teorie, które nawet znajdują jakiś sens, ale to są rzeczy, które oskarżają ludzi, więc nie wszystko trzeba mówić. Polecam książki biograficzne Joanny Siedleckiej i Andrzeja Franaszka, które walczą z tym tematem i próbują go opisać. Bardzo to serdecznie polecam. Ale jak to jest ze Zbigniewem Herbertem? Drodzy Państwo, jeśli chodzi o Miłosza, no Miłosz był naszym Mickiewiczem. Poezja Miłosza oczywiście jest wielka, ona do mnie nie przemawia. Myślę sobie, że Miłosz miał pewien taki, to nie jest problem, on po prostu był traktowany jako wieszcz i taką rolę przyjął. No i oczywiście tłumaczył dzieła Polaków za granicą, tłumaczył Herberta. Byli przyjaciółmi, są piękne listy, które wymieniał Herbert z Miłoszem, naprawdę pełne czułości, podziwu. A w pewnym momencie była taka sytuacja na pewnej kolacji, kiedy Miłosz, nie wiemy czy żartem, czy pół żartem, czy pół serio, w jaki sposób to powiedział, ale rzucił, załóżmy, że żart, że Polska powinna być wchłonięta przez Związek Radziecki. Herbert podobno się tak wkurzył, ale tak się zdenerwował, że od tamtej pory zaczęła się jakaś bardzo, bardzo ciężka relacja. Ja też upatruję w tym coś takiego. Miłosz tłumaczył Herberta w Ameryce. I myślę sobie, że w Ameryce dużo lepiej został przyjęty Herbert niż Miłosz. Później oczywiście. Wiadomo, to jest bardzo trudne, szanowni państwo, bo ja teraz brzmię, znaczy nie oceniam twórczości, tylko bardzo trudno jest powiedzieć o tak wielkich pisarzach i robić, ale no, wyczytałem takie rzeczy, wysłyszałem gdzieś, więc dzielę się z państwem swoimi wątpliwościami i myślami. I myślę sobie, że to też bardzo bolało Miłosza. On Nagrodę Nobla dostał. Też to jest bardzo ważne, jaki to jest czas, bo tutaj wiadomo, rodząca się Solidarność, walka z komunizmem, Adam Michnik, o którym też bardzo warto powiedzieć, bo to był wielki przyjaciel Zbigniewa Herberta. No ale drodzy państwo, po 89 roku, po okrągłym stole, no wiemy, okrągły stół to jest ciężka sprawa. to jest taki pewien kompromis pomiędzy dotychczasową władzą a wolną Polską, która, no dotychczasowa władza nie mogłaby się utrzymać, patrząc obiektywnie. I oni dogadali się po prostu. Ja też, no nie chcę, znaczy wiadomo, solidarność jest ważna, ale no, szanowni państwo, dogadały się dwie siły i Herbert domagał się lustracji tych osób, które działały w komunizmie. Nikt tego nie chciał. Oni go w pewnym momencie przezywali pan Vomito, czyli pan... No, tak bardzo nieładnie o ludzkiej tutaj przypadłości. I w ogóle wprowadzili coś takiego, że pan Cogito, nasz Zbigniew Herbert, troszeczkę oszalał. I przekazywano taką narrację, że on był chory na chorobę afektywną dwubiegunową, ale jak państwo zobaczą film Obywatel Poeta, potrafi się trzymać. Jest silny i jakby walczy. I coraz więcej źródeł teraz w trakcie mojego badania odkrywam, że po prostu oni się na niego uparli i zaczęli go odpychać. Całe środowisko lewicujące, pokomunistyczne bardzo go odpychało w drugą stronę. No i szanowni państwo, no, myślę, że to jest jakiś taki powód do myślenia, kiedy Zbigniew Herbert ma wywiady napisane, już gotowy wywiad, jest w książce. Tenże wywiad i w kolejnym wydaniu, ja mam to wydanie, był wywiad o Adamie Michniku, czy tam z Adamem Michnikiem chyba, no i tam były napisane mój przyjaciel Adam Michnik z Adasiem i jest taka adnotacja, że Herbert wysłał do kolejnego wydania, proszę usunąć wszystkie, pan mój przyjacielu. No wiecie, że no, Michnik próbował go skasować razem z tym środowiskiem. Jest to dla mnie bardzo jasne, co się wydarzyło i nie podoba mi się takie bardzo spychanie go i wkładanie go w jakąś ciężką chorobę i takie lekceważenie tego. No i potem na tej kanwie, wiecie, w 96 jest Nagroda Nobla dla Szymborskiej, którą ja swoją drogą uważam, że bardzo słuszną. Ja tutaj nie mam, oczywiście też tam są takie straszne rzeczy, te teorie spiskowe oczywiście. Polecam państwu poszukać, czy to na YouTubie właśnie spotkanie z tą Joanną Siedlecką na przykład, bo to są bardzo ciekawe rzeczy, które też nie są do końca wyjaśnione. Szymborska dla mnie wspaniale pisze i Herbert, mimo że ona miała niestety pewne zawahanie komunistyczne w latach 50., to ona z tego zrezygnowała i Herbert zaprzyjaźnił się z nią, czyli musiał, czy to wszystko było...
Wybaczył jej
tak, tamtym. Tak, ale Herbert był bardzo trudny do wybaczania, więc myślę sobie, że Wisława też, ale Wisława całe życie żałowała tej swojej decyzji, naprawdę. I to się pojawiało i bardzo często o tym mówiła i to było widać w niej, tę chęć opowiedzenia o tym. No i jej listy z nimi, które mam tutaj przed sobą, jacyś okrutni, jacyś złośliwi bogowie zakipili z nas okrutnie, pokazują wspaniałą relację. Oni tam tworzą po 5 postaci, kontynuują tych 5 postaci myśli, załatwiają sprawy prywatne. To jest w ogóle arcydzieło. I drodzy państwo, Wisława Szymborska dostaje w 96 Nagrodę Nobla. Chwilę przychodzi telegram od Zbigniewa Herberta, który brzmi: serdeczne gratulacje, Zbigniew Herbert. Wcześniej pełne czułości, pełne mocy. I Wisława Szymborska odpisuje po chwili: Zbyszku, gdyby to ode mnie zależało, to teraz ty męczyłbyś się nad przemówieniem. Dziękuję za słówko, Wisława. Herbert nigdy więcej do niej nie napisał. 2 lata przed śmiercią, to był 96, Herbert umiera 98. Nie wiem, mówi się o jakimś spisku, że poszukiwali kogoś, kto może zastąpić, że Herbert miał dostać wtedy. No i pojawiła się po prostu Wisława, środowiska popychały. To są naprawdę bardzo mocne te teorie, dalej będę mówił spiskowymi, no bo to nie jest nic potwierdzone, ale dużo się o tym mówi. Co powiedzieć? Ja bardzo jestem smutny, bo Herbert absolutnie powinien dostać Nagrodę Nobla za poezję, za prozę.
Za pana Cogito, którym był.
Tak.
Chcę cię, Adam, jeszcze zapytać, bo mówimy o tych konotacjach polityczno-poetyckich. Polityka brutalna często wykorzystywała bardzo nieelegancko poetów, prawda? Nawet cytując w swoich kampaniach niemalże ideologicznych konkretnego poetę i nie było to dżentelmeńskie zachowanie.
No oczywiście, że tak. No, to są, tak jak powiedziałem na początku, Herbert jest, można powiedzieć, bardzo modny w środowiskach inteligenckich. Bardzo łatwo jest zacytować jego wielkie słowa, bo właściwie co trzecie zdanie to jest wielka maksyma, którą można podpiąć pod wszystkie swoje jakby cele, swoją filozofię, to co chcemy stworzyć. No zawsze pojawia się to pytanie, kto tego używa, dlaczego to robi. Pięknie jest użyć pięknych zdań, reklamowo to dobrze wygląda. Ja powiem w ten sposób. Zbigniew, on całe życie, wiecie, jest taki wątek jego przynależności do AK. Herbert twierdzi, że był w AK, ale pojawiło się wiele głosów, że to był 15-letni dzieciak. No i jeszcze dodatkowo, w 1945 roku on łamie sobie nogę w udzie i 1,5 roku leży w łóżku. No i są jakieś wspomnienia, że Herbert brał udział w jakiejś akcji, coś zrobił. Herbert unika odpowiedzi, mówi, że był. I tutaj się wszystko robi takie bardzo zagmatwane. Ja lubię powiedzieć takie zdanie, że on nigdy do Lwowa nie powrócił po wojnie, dlatego że to już nie był Lwów Polski. Jest taki piękny wiersz. Gdybym tam wrócił, nie zastałbym ani kamienia z domu mego. Jakby pokazuje, że to wszystko jest dla niego zamknięte, że to już nie ma jakby tych ludzi, nie ma tych sytuacji, nie ma tych rzeczy, które tam były. Ale mówi się też również, że Zbigniew Herbert tam nie wrócił, między innymi badaczka pani Anna Siedlecka mówi, że on tam nie wrócił, bo tam były osoby, które jeszcze pamiętały, że go tam nie było. I tutaj się robi taka pewna rysa, ale ja bym to tak nazwał, bo mnie się nie podoba. Ja usłyszałem oczywiście negatywne opinie, że ktoś kłamie, że ktoś coś. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Mając taki dar, o którym mówiliśmy, dar opisywania, taką moc, to Herbert przyjął rolę kronikarza przeszłości, pewnego koryfeusza, może tak lepiej, dlatego że te utwory w strunie światła, o której Państwu opowiadam, one jakby zatrzymały te stracone życia w tej takiej poetyckiej mocy i to jest jakby też przypomnienie nam, jakim okrucieństwem jest wojna. I Herbert całe życie z tym walczył, był bardzo jednośladowy poglądowo. On był nieprzejednany, kłócił się, był idealistą. Być może nie był w tym AK, być może był w jakiejś jednej akcji w AK. To wszystko już dzisiaj jest nie do określenia, ale ja absolutnie nie powiedziałbym, że on jakby kłamie, chowa. Nie, po prostu on bardzo chciałby być, no ale poświęcił swój talent, żeby nie zapomniano o tych ludziach. On zawalczył o tych ludzi w ten sposób i ja absolutnie nie zgodzę się z żadnym takim tutaj pojęciem, że on coś uciekał, nie był, bo jakby wracając do tego głównego pytania, które mi zadałeś, że to tak łatwo można wykorzystywać. Oczywiście, że łatwo można, no ale cel musi być zawsze szlachetny. Herbert zawsze miał cel szlachetny i zależało mu na dobru ludzi, na dobru Polski i to było zawsze jasne i klarowne.
Adamie, audycja nazywa się Zabierz rodzinę do teatru. To oczywiście twoi goście to są aktorzy i to nas łączy z teatrem, ale chciałem cię zapytać jeszcze właśnie o powinowactwo twórczości Herberta z teatrem.
Drodzy Państwo, to jest bardzo ciekawy etap. Herbert pisał sztuki teatralne i sztuki do radia też, które też oczywiście można wystawić, ale wtedy były nazywane sztukami do radia. Jednym z takich najważniejszych dramatów i chyba najpopularniejszym jest Jaskinia Filozofów. Są tam zebrani różni filozofowie, obrona Sokratesa i przekomiczne sytuacje, które właśnie dotyczą tego wydarzenia w historii, oczywiście fikcyjne, no ale Herbert nie dość, że tutaj zabiera nas w taki śródziemnomorski, klasycystyczny klimat, no to jeszcze oczywiście w tym pojawiają się te postawy, obrona słabszego. To, co wszystko pojawia się w poezji czy w Panu Cogito, to też jakby rezonuje razem z tym, że dramatem, z tym, że z tą taką tragifalną, znaczy ja nie wiem, jak ten gatunek nazwać. Myślę, że to jest taki komediodramat, o tak. Mhm. Tak mi to.
To jest bardziej rzeczywiście intelektualna dramaturgia i trudno może teatr nie pochwycił tego, prawda, tak mocno.
No, były jakieś realizacje w Warszawie na pewno, tak, bo ja to sprawdzałem. No, chciałbym z całego serca polecić Państwu sztukę Jaskinia Filozofów oraz również inne te radiowe. Są takie ogromne możliwości teraz. Może właśnie trzeba by sięgnąć jeszcze raz po sztukę Zbigniewa Herberta, po sztukę o wartościach, o takich nieprzemijających wartościach, o wartościach etycznych, które wiadomo, teraz to wszystko jest takie tak bardzo niedookreślone. Wiadomo, nic nie jest czarne ani białe. Nic nie jest czarne i Herbert też nie jest czarny ani biały, ale jakby takie te podstawowe etyczne rzeczy, one są niepodważalne i Herbert cały czas ich poszukuje w swoich postaciach, w tych myślach, które postaci wypowiadają, więc może byłoby wspaniale, gdyby twórcy sięgnęli po na przykład Jaskinię Filozofów.
Adamie, ty jesteś wulkanem energii, rozpierać miłość do Herberta, ale w ogóle miłość do życia. Powoli jednak muszę cię sprowadzić na ziemię, powoli kończymy tę audycję. Przesłanie pana Cogito, przesłanie Adama Kupaja w związku ze Zbigniewem Herbertem.
Moje przesłanie jest takie, szanowni państwo, życzę żebyście byli łakomi życia, żebyście byli poszukujący, żebyście szukali tych znaczeń, tej energii, która jest nad nami, żebyśmy po prostu byli dla siebie dobrzy i żebyśmy podróżowali tak jak ze Zbigniewem Herbertem. Proszę, zaufajcie mi, weźcie barbarzyńce w ogrodzie, zobaczcie jakie miejsca są, Orvieto, Siena, bardzo znane, do których po prostu dojechać. Pojedźcie tam i przeczytajcie w tych miejscach, gdzie Herbert opisywał te miejsca, właśnie chociaż fragmencik. Kończąc, ja byłem w Pestum. Pestum jest troszeczkę poniżej Neapolu. Ja to przeczytam dokładnie słowo w słowo. Wydaje mi się, że pamiętam, ale wolę przeczytać. Pestum to jest jeszcze otoczona grecka kolonia, jeszcze mur jest. Przepiękna strefa archeologiczna, obok jest morze, większość lokalsów, nie ma tam za dużo turystów, ale strefa archeologiczna prima sort. I tam powstał przepiękny esej, który mówi o kulturze doryckiej, mówi o tych wielkich świątyniach, bo kultura Dorów to te największe świątynie, największe kolumny. On tam się rozpływa nad tym, że to nie była świątynie dla ludzi, to było świątynie dla tytanów, bo takie wielkie schody. I końcówka tego eseju, ja stałem przez cały dzień, byłem tam i jakby cały esej przeze mnie przepływał. I końcówka tego eseju jest taka. Zresztą krótki wypad z autokaru nie daje pojęcia o tym, czym jest świątynia grecka. Trzeba spędzić wśród kolumn przynajmniej jeden dzień, aby zrozumieć życie kamieni w słońcu. Zmieniają się one zależnie od pory dnia i roku. Rankiem wapień Pestum jest szary, w południe miodowy, o zachodzie słońca płomienisty. Dotykam go i czuję ciepło ludzkiego ciała. Jak dreszcz przebiegają po nim zielone jaszczurki. Schyłek dnia. Niebo jest spiżowe. Złoty wóz Heliosa stacza się do morza. Kolumny przyjmują żywy ogień zachodu. Niedługo w ciemniejącym powietrzu będą stały jak spalony las.
Drodzy Państwo, gościem Radia Rodzina, a właściwie gospodarzem audycji Zabierz Rodzinę do Teatru był Adam Kupaj. Dziękuję Ci serdecznie, Adamie. Ja myślę, że Ty jesteś takim barbarzyńcą zakochanym w poezji Zbigniewa Herberta i szanującym jej piękno. Jako gospodarz to Ty powinieneś zakończyć tę audycję.
Przykro mi tak naprawdę, że już musimy kończyć, ale Adamie, bardzo dziękuję, że mogłem poprowadzić dzisiaj tę audycję. I zachęcam przede wszystkim do czytania, do odkrywania w sobie tych wewnętrznych światów i poszerzania siebie. Dziękuję Adamie, dziękuję Krysiu, dziękuję Wojtku i wszystkiego dobrego.
Księżyc. Nie rozumiem. Jak można pisać wiersze o księżycu? Jest tłusty i niechlujny, dłubie w nosie kominów. Jego ulubione zajęcie to włazić pod łóżka i wąchać buty. Kamyk. Kamyk jest stworzeniem doskonałym, równy samemu sobie, pilnujący swych granic, wypełniony dokładnie kamiennym sensem. O zapachu, który niczego nie przypomina, niczego nie płoszy, nie budzi pożądania. Jego zapał i chłód są słuszne i pełne godności. Czuję ciężki wyrzut, kiedy go trzymam w dłoni i ciało jego szlachetne przenika fałszywe ciepło. Kamyki nie dają się oswoić, do końca będą na nas patrzeć okiem spokojnym, bardzo jasnym.